W Ucho na Świat dziś Ryszard Jakubowski, po wsi Broda, podróżnik, pasjonat podróżowania.
Bardzo mi miło.
Koncentrujemy się wokół wyprawy przez Bałkany. Jak to się stało, że właśnie to miejsce na mapie wybrał pan jako cel swojej wyprawy?
Na Bałkany, zwłaszcza do Bułgarii, jeździłem już jakiś czas. Miałem przyjemność korzystać z wymiany studenckiej Erasmus właśnie w Bułgarii. I wtedy się trochę i w Bułgarii, i w Bałkanach zakochałem. Ta miłość została. Trochę rozumiem język. Wydaje mi się, że trochę rozumiem też trochę same Bałkany, ale czasami mi się wydaje, że w ogóle. Dlatego wymyśliłem, że to będzie świetny pomysł, żeby tam pójść i znalazłem jakieś tam nowe drogi.
Pomysł nietypowy, bo zdecydował pan, że będzie podróżował pieszo.
Tak, wcześniej robiłem podróż dookoła Polski różnymi środkami transportu, głównie napędzanymi mną, bo to był rower, kajak, pieszo i trochę płynąłem w pław. I chyba marsz był dla mnie najcięższy, ale był też chyba jedną z przyjemniejszych rzeczy, dawał dużo satysfakcji. Także stwierdziłem, że chciałbym kolejną przygodę przeżyć właśnie w ten sposób, że będę sobie po prostu szedł pieszo.
O wyższości marszu nad innymi środkami transportu.
Ciężko mi jest powiedzieć, jaka jest przewaga chodzenia nad innymi. Na pewno pokonując przestrzeń w tempie piechura możemy dużo więcej doświadczyć. Nie mamy takiego wrażenia, jak na przykład ja miałem teraz na stopa, że dużo rzeczy mnie omija, że dużo rzeczy ja pomijam i że dużo rzeczy mi przelatuje trochę przez palce. I ta przestrzeń się wydaje wtedy tak bardzo spenetrowana. A spotkania z tymi ludźmi, jak się z nimi ma przyjemność chwilę iść, są, myślę, o tyle głębsze i bogatsze niż spotkania gdzieś na chwilę autostopem. Myślałem, że to będzie trochę inaczej, ale chyba jednak podczas marszu wydaje mi się, że miałem bliższy ten kontakt z ludźmi.
Jesteśmy też bardziej uważni spacerując na to, co dookoła, na to, co widzimy.
Myślę, że równie łatwo możemy się, mam wrażenie, rozproszyć. Nie chcę mówić za wszystkich, mogę mówić za siebie. U mnie idąc już pod koniec było tak, że nie wiedziałem, kiedy... Ludzie mówią, że bardzo dużo czasu jest na myślenie. To nie do końca chyba jest prawda. Nie do końca jest tak, że wszystkie problemy, które mamy, to jak ruszymy w podróż, znikają. Bo ja mam ulubioną teorię wyjazdu nad morze, że te problemy już nad morzem na nas czekają, jak my tam jedziemy. Natomiast miałem na końcu takie doświadczenie, że mijał mi czas i nie wiedziałem kiedy. Byłem całkiem świadomy tego, gdzie jestem i co robię. Natomiast patrzyłem na zegarek i nie wiadomo, gdzie uciekło 8 godzin. Także tak z tą uważnością to nie wiem, ale bardzo możliwe, że więcej, na więcej rzeczy możemy zwrócić uwagę idąc i po prostu poruszając się wolniej.
Podróż zaczęła się z konkretnego miejsca?
Ruszyłem ze Słowenii.
A tam do tego punktu?
Dojechałem autobusem. Autobusem, troszkę na stopa.
Co to było za miasto?
Na początku Predjama. A potem miejsce, w którym rozpoczyna się szlak, to było Rozderto.
Zanim ruszymy w tę podróż, to jeszcze bym chciała spytać, kiedy planujemy taką wyprawę pieszą, to planujemy dokładnie trasę?
Ja poruszałem się bazując i kierując się niedawno powstałym szlakiem Via Dinarica. To jest właśnie droga ze Słowenii do Albanii, była. I ja opierałem się na tym szlaku. A potem w Bułgarii szlakami E4 oraz Kom Emin.
Ale noclegi rezerwował pan wcześniej?
Miałem ze sobą płachtę biwakową i czasami zdarzało się, że to były schrony, czasami zdarzało się, że to były... Bardzo różnie spałem, jeśli pani o to pyta. Nie rezerwowałem rzeczy wcześniej, bo nie wiedziałem, jakie będzie tempo marszu, warunki, kiedy będę chciał robić przerwę.
Ile czasu trzeba zarezerwować na taką podróż?
To zależy...
Ile panu zajęło?
To zależy, jak kto szybko chodzi. Spotkałem człowieka, który ten pierwszy szlak zrobił w 44 dni na przykład. Także można szybko, aczkolwiek on szedł po 40-50 km dziennie. Mi cała podróż zajęła około 3-4 miesięcy. Mówię tak około, ponieważ miałem przerwy i gdzieś w Bośni zaczęły rozpadać mi się buty i zepsuł mi się aparat. Próbowałem to dosłać do siebie na szlak. Wiedziałem, że rozpadną mi się buty, także te buty miałem przygotowane, natomiast nie przewidziałem tego, że celnicy będą mieli wątpliwości co do mojej paczki i będą myśleli, że to są po prostu rzeczy, które chcę sprzedać. Dlatego od odesłałem te rzeczy do Polski i wysłałem je do Bułgarii. W Bułgarii kontynuowałem marsz, także ta trasa odrobinę się zmieniła.
Jesteśmy na Słowenii. Zaczynamy podróż z tego kraju. Mhm. Co na początek?
Na początek poszedłem złą drogą i szlak zaczynałem dwa razy, a potem trochę się męczyłem. Nie byłem do końca chyba odpowiednio przygotowany fizycznie do takiej drogi. Natomiast bardzo ładny kraj, bardzo mili ludzie, dużo spotkań i nie szedłem za szybko, nie szedłem za wolno, a szedłem w takim tempie, żeby spotykać wszystko, co mi ta Słowenia pokazuje. Także miałem okazję gdzieś tam pomóc w organizowaniu wystawy rzeźbiarskiej. Miałem okazję gdzieś być przenocowany przez jakąś dobrą panią, gdy się okazało, że do miejsca, do którego dotarłem po całym dniu marszu, nie ma hostelu. I tych spotkań na początku było sporo i były bardzo miłe. Walka też z odciskami, które mi się pojawiły i z pogodą. Na początku było bardzo, bardzo gorąco. Potem z kolei było burzowo i padało.
Także, i to wszystko na Słowenii.
Także tak, to wszystko ciągle na Słowenii.
Te trudności początkowe w wędrowaniu właśnie wynikały między innymi z tego górzystego ukształtowania terenu Słowenii, że to było wyzwanie na początek?
Tak.
A taki współczesny piechur, wybierając szlak, którym będzie podróżował, decyduje się na wsparcie mapy w ręku, czy wystarczy telefon, GPS, czy jednak na takie tradycyjne, intuicyjne formy?
Ja się zdecydowałem na GPS. Marsz z mapami i z kompasem pewnie wiąże się z tym, że dużo więcej tego wszystkiego niesiemy, bądź wysyłamy jakieś deputaty na trasę. Gdzieś te mapy w pewnym momencie musimy wziąć, stare zostawić i iść. Dlatego małe urządzenie, które ma wszystko w sobie, jest bardzo wygodne. Pewnie pomija się w ten sposób też jakieś rzeczy. I słyszałem kiedyś opowieść o tym, że amerykański szlak PCT w ten sposób ludzie chodzą z nawigacją, nie widząc, co jest dalej na mapie i na przykład nie mając możliwości pójść do jakiegoś jeziora bądź zobaczyć jakiejś urokliwej rzeczy. Natomiast u mnie to był dosyć świadomy wybór, bo to było najlżejsza i najbardziej kompaktowa opcja.
Najpiękniejsze miejsce na Słowenii?
Bardzo ładnie było pod Cerknicą, tam gdzie spotkałem właśnie tego starszego jegomościa i organizowaliśmy wystawę jego prac, on był rzeźbiarzem i potem chyba przy zejściu ze Śnieżnika to pierwszy raz gdzieś w oddali zamajaczył Adriatyk i wiedziałem, że za jakiś czas będę tamtędy szedł.
Ze Słowenii
wracamy do Chorwacji. W Chorwacji było bardzo deszczowo. Przez ten deszcz i przez to, że on moczył bardzo szybko buty, kilka pierwszych kroków sprawiało, że te buty już były mokre. Bardzo często wylewała się woda górą, bo szedłem w butach krótkich. To też powodowało odciski. No i marsz przy takiej aurze, gdzie wszystko jest okryte mgłą i jest zimno, nieprzyjemnie, jesteśmy cały czas mokrzy, no może osłabiać. Szedłem na początku przez Górski Kotor, bodajże tak się nazywało to pasmo, potem przez Velebit, także widziałem cały czas morze. I po jednej stronie mieliśmy góry i cudowne widoki, a po drugiej błękitny Adriatyk i woda po horyzont. A potem udałem się już w tej dalszej części. Zeszliśmy z Velebitu, udałem się do miejscowości Knin i z miejscowości Knin ruszyliśmy na najwyższy szczyt w Chorwacji, czyli Dinare. I potem z Dinary schodziło się dalej do Bośni.
Ile metrów?
Nie jest jakaś taka straszna, bo ona miała chyba 1800 metrów. A mówię, szliśmy, bo w Chorwacji też miałem przyjemność spotkania pierwszych kompanów podróży. Na początku był to Chorwat Branko, później spotkałem na swojej drodze Kaspra.
Miał pan czas, żeby zboczyć na jedną z plaż chorwackich, czy do jakiegoś miasteczka?
Tak, miałem. Idąc trzeba się gdzieś zaopatrzyć w prowiant, tak, że miałem taką przyjemność gdzieś zejścia z gór. Chyba poznaliśmy jakiegoś uprzejmego jegomościa, który zaproponował, że nas zwiezie w ogóle. I wtedy miałem, tak, możliwość odwiedzenia jakiejś chorwackiej plaży. Wieczorem był piękny zachód słońca, a potem znowu popsuła się pogoda. Zwiało mi moją płachtę biwakową, która była słabo rozbite, bo tam była kamienista plaża i zmoczyło mnie soczyście. Cała droga ze Słowenii do Albanii zajęła mi jakieś 60 kilka dni. Całość marszu to było jakieś ponad 2000 kilometrów.
Mamy za sobą Słowenię, Chorwację, przed nami Bośnia i Hercegowina.
Tak. Miałem wrażenie, że Bośnia jest bardzo różna w zależności od miejsca. Na początku bardzo dużo ludzi czuło się tam ciągle Chorwatami. Wszędzie wisiały chorwackie flagi. Także mimo, że już przekroczyliśmy granicę, bo ciągle maszeruję z Kasprem, to ciągle jeszcze ludzie mają wrażenie albo poczucie tożsamości narodowej, że są Chorwatami. Potem w środku znowu coś się odrobinę zmienia. Ludzie są bardziej bośniakami, powiedzmy. A na końcu przy granicy z Czarnogórą mamy Republikę Serbską. Czyli no, ludzie czują się, że należą do Wielkiej Serbii. I tak zresztą chyba się to przedstawia też, jeśli chodzi o układ sił politycznych. Tam jest trzech prezydentów i wszystko jest tak dosyć dziwnie posklejane. Mam wrażenie, że odrobinę na siłę, bo jedni by chcieli do Chorwacji, drudzy do Serbii, a trzeci nie wiadomo jeszcze gdzie. Także Bośnia jest dosyć, była pod tym względem dosyć specyficznym miejscem.
A krajobrazowo?
Oj, ślicznie i zaczęły się robić już coraz wyższe góry. Coraz bardziej ten marsz był wymagający, ale już po tych pierwszych kilometrach radzenie sobie z marszem było dużo, dużo lepsze.
Kwestia nabrania doświadczenia, też kondycji już w miarę upływu marszu.
Tak.
Bośnia i Hercegowina, jakieś przygody?
Zawiązuje się dosyć dobrze znajomość z Kasprem i w pewnym momencie spotykamy też psa. Pies zostaje nazwany Jazz, tak nazywają go nasi przyjaciele, bo spotykamy go nad jakimś z jezior, także od jezero po bośniacku czy tam serbsko-chorwacku. Pies zostaje nazwany Jazz w skrócie. I idzie z nami i zna szlak i jest naszym takim trochę po szlaku przewodnikiem. Potem dowiadujemy się gdzieś z relacji ludzi na grupach, że ten pies przeprowadzał więcej niż jednych ludzi przez szlak i się po prostu wymieniał. My doszliśmy z nim do samej granicy chorwackiej i potem on gdzieś został i zaczął wracać z innymi ludźmi za to, że trochę go karmili i się nim opiekowali. To był takim dobrym duchem szlaku. Słyszałem, że gdzieś komuś niedźwiedzie odgonił i pisaliśmy z jedną dziewczyną, która też powiedziała, że nazwała go Jazz, także może to jest faktycznie jego imię.
Wspominał pan, że chcąc uzupełnić zapasy trzeba było zejść do sklepu. Czy to znaczy, że podczas takiej wędrówki je się właśnie głównie to, co gdzieś tam sobie samemu kupię, czy jest też szansa posmakowania lokalnej kuchni?
Na początku miałem jakieś swoje jedzenie, musli, które zalewałem sobie wodą. Miałem też jakieś suszone mięso, ale bardzo często, jeśli tylko ścieżka wiodła gdzieś przez miasto, to prawie za każdym razem albo bardzo często korzystałem z kuchni tam, żeby posmakować. Ale też jak się idzie cały dzień, to jest tak, że człowiek chce się trochę nagrodzić i jest bardzo, bardzo, bardzo głodny. Zamawiałem pizze familijne, takie o średnicy 50-60 cm. I panie w barach pytały, gdzie moja rodzina. Powiedziałem, że spokojnie. Po czym ku ich zdumieniu zjadałem całą pizzę. Jadłem deser, wypijałem jeszcze kolę i piwo i panie się nie mogły po prostu nadziwić, że można tyle zjeść.
Podróżujemy przez Bałkany, pieszo. Przed nami Czarnogóra.
Do Czarnogóry wchodzimy i bardzo dużo ludzi nam po drodze mówi, że w Czarnogórze było najładniej i najpiękniej. Tam jest tak na tyle dobrze, że jeśli się już wejdzie, to bardzo często na określonej wysokości się zostaje. W Bośni mam wrażenie, że dużo więcej było zejść i podejść. Natomiast w Czarnogórze wchodziło się i takimi lekkimi przewyższeniami się szło, ale było w miarę równo. Cała Czarnogóra była śliczna. Pamiętam przed miejscowością Żabliak. Byliśmy chyba jakiś dzień czy dwa w takich miejscach, gdzie nie zapuszcza się za dużo turystów. W sensie na Magliczu przy granicy oczywiście tych turystów było sporo, a potem było tak, że tych turystów było naprawdę niewiele i potem zeszliśmy do miejscowości Żabliak, która jest bardzo turystyczna. I to był taki wielki szok poznawczy, że z tej ciszy i takiej trochę pustki się wchodzi w miejsce, gdzie wszystko buzuje. Tam mieliśmy też możliwość spotkania urokliwej pary. To było gdzieś przy piwie, przy jeziorze piwa i jakoś chwilę po zejściu z Maglicza. I tam wchodziło się pod bardzo, bardzo stromą górkę i tam spotkaliśmy taką uroczą parę. Pan był już emerytowanym nauczycielem, a pani była byłą pasterką. To chyba były największe i najbardziej tlące się żarem oczy, jakie podczas tej i życiem podczas tej podróży widziałem. Chociaż pani już chodziła o lasce, była super przegarbiona, zaprosili nas ci ludzie na kawę i byli niesamowicie życzliwi.
To byli mieszkańcy Czarnogóry.
Tak, tak. Chociaż oni już na przykład wyprowadzili się do Serbii, ale do Czarnogóry wracali na lata, bo mieszkali w takim górskim miejscu, w którym za bardzo nie ma bieżącej wody. Nie wiem, czy mieli tam prąd i to życie było dla nich w pewnym momencie po prostu za bardzo uciążliwe. Teraz po prostu się przenieśli do Serbii, do bloku, a latem jeszcze przyjeżdżali tam do siebie w stare miejsca.
Wspomniał pan to przed chwilą, że jednak unika się takich zatłoczonych miejsc, kiedy wędruje się pieszo. Czy zbacza się czasem z tego szlaku na przykład, żeby odwiedzić jakieś muzeum, czy dojść do konkretnego budynku, bo wiemy, że warto go zobaczyć?
Ja jakoś tak super bardzo nie zbaczałem. Zdarzało się tak, że robiliśmy sobie dzień zerowy, tak zwany, że robi się 0 kilometrów i robi się przerwę. Bardzo często robiliśmy też tak, że podchodziliśmy pod jakieś miasto dzień wcześniej i do tego miasta mieliśmy 5-10 kilometrów, także rano na spokojnie to robiliśmy i mieliśmy spory odpoczynek, bo w mieście byliśmy o jakieś 10 czy 9. Jeszcze przez cały dzień mogliśmy wyprać rzeczy, kupić prowiant i przede wszystkim odpocząć, pospać.
No właśnie, a gdzie takie czynności, jak chociażby wspomniane przed chwilą pranie, gdzie robiliście?
Rzeczy się myje w rzece. Potem można to suszyć na plecaku, podobnie ze skarpetkami. A jak się schodzi do miasta, no to można wyprać rzeczy w pralce, czy w misce, w ciepłej wodzie. Ja to tak przynajmniej ogrywałem.
Za Czarnogórą Albania?
Tak, i do Albanii wchodziliśmy 2 razy, bo ta droga szła jakoś tak pokrętnie. I do Albanii za drugim razem wchodziliśmy chyba w ogóle nie do końca legalnie, bo szlak szedł przez jakiś taki dziwny las. Ale w Albanii byliśmy bardzo, bardzo krótko. Bardzo serdeczni ludzie. Pierwszy kraj, gdzie nie mogłem się porozumieć do końca, ponieważ z racji tego, że mówię odrobinę po bułgarsku, no to i w Słowenii, w Chorwacji, w Bośni, w Czarnogórze, wszędzie mogłem się w miarę porozumieć i dogadać. Kasper się śmiał, że zawsze przez pierwszy dzień się wsłuchiwałem bardzo w ten język, bo one się od siebie oczywiście odrobinkę różnią i że już po pierwszym dniu trochę jak w Matrixie znałem język i rozmawiałem. I tego marszu w tej Albanii nie było jakoś dużo.
Coraz bliżej finału.
Tak, że przeszliśmy z tej Słowenii do Albanii i coś.
I na koniec Bułgaria.
Na koniec Bułgaria. Jadę do Sofii, trochę na stopa, trochę autobusem. Odbieram swoje buty, które zostały wysłane na adres mojego serdecznego przyjaciela. Po kilku dniach przerwy ruszam w stronę granicy grecko-bułgarskiej i tam idzie się na taki szczyt, który nazywa się Sławianka. I ze Sławianki idę dalej przez kolejne pasma, przez Piryn, przez przez Veriłę i Witosze do Sofii.
Sofia to takie miejsce, w którym warto zatrzymać się na dłużej?
Bardzo dużo ludzi mówi, że nie. Bardzo dużo ludzi nie lubi Sofii i trochę mówi, że przypomina ona Warszawę lat 90. Natomiast ja bardzo lubię, mam znajomych. Myślę, że są takie miasta, które są brzydkie, ale przez to ładne. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. No, wydaje
mi
się,
szczególna estetyka.
Tak, wydaje mi się, że Łódź na przykład jest takim miastem. No i wydaje mi się, że Sofia ma urok takiego miasta. I też zaraz przy samym mieście mamy górę, mamy Witosze, także niesamowite jest to, że chwilę drogi od 1,5 milionowego miasta możemy sobie wyjść na szczyt i być samemu. Tak mi się zdarzyło, kiedy maszerowałem przez cały dzień sam, nikogo nie widząc od poprzedniej wioski. I potem zaraz po takim dniu ciszy mamy stolice i europejskie miasto po prostu po drugiej stronie góry. No potem z Sofii ruszyłem jeszcze na szlak Com Emine. To też jest część długodystansowego szlaku E3. Ten szlak się nazywa w Bułgarii Com Emine i to jest szlak idący praktycznie przez całą Bułgarię, przez całą północną Bułgarię. Zaczyna się na szczycie Kom, a kończy się na przylądku Emine nad Morzem Czarnym i idzie się przez góry, które nazywają się Starą Planiną, bądź Bałkanem, od których nazwę wzięło w ogóle cały półwysep.
Widokowo zapiera dech w piersiach.
Widokowo tak, chociaż w Bułgarii jest bardzo różnie. Każdy chyba ma swoje ulubione góry. Bardzo dużo ludzi lubi Piryn. Piryn jest dosyć małym pasmem, dosyć ostrym, trochę przypominającym nasze Tatry. I mimo, że nie ma najwyższego szczytu, bo to jest drugi najwyższy szczyt w Bułgarii, to bardzo, bardzo dużo osób uważa, że Piryn jest najładniejszym pasmem. Natomiast u mnie faktycznie też kiedyś myślałem, że to Piryn, natomiast teraz wydaje mi się, że Stara Planina i Bałkan skradły moje serce. Chociaż tak zjawiskowo jak w Pirynie i trochę alpejsko jest w jednym tylko miejscu, ale pozostałe miejsca mają też dużo, jeśli chodzi o krajobrazy do zaoferowania.
Kończymy wyprawę na Bałkanie.
Na Starej Poninie i nad Morzem Czarnym. Potem wróciłem do Sofii, spakowałem się, już miałem jechać do domu, kiedy ten mój bułgarski kumpel zaprosił mnie na wesele swojego brata, bo ja przez całą drogę w ogóle marzyłem, żeby na jakieś bałkańskie wesele się dostać i nie udało się. I trochę tak jak na Bałkanach to czasem bywa na ostatnią chwilę. Jak już jechałem na autobus, to ten mój kumpel zapytał się mnie, dlaczego w sumie nie zostaniesz na wesele mojego brata. Ja mówię, no to dobra, to przebukowuję bilet jak się da. I faktycznie zostałem i miałem jeszcze przyjemność uczestniczyć w prawdziwym bułgarskim weselu.
Na czym ta szczególność tej imprezy polega?
To do końca nie było takie tradycyjne wesele, natomiast wszyscy mieli obowiązek posiadania takiej tradycyjnej koszuli z bułgarskimi wzorami. Była orkiestra, która grała tradycyjne tańce i tradycyjne piosenki, utwory i tańczyło się też tradycyjne tańce, czyli prawo choro i raczenice i tak dalej. Bardzo długo ci muzycy grają i po odpowiedniej ilości rakii ma się wrażenie, że człowiek wpada w trans trochę, bo bardzo długie są te kawałki, kroki są powtarzalne, tańczy się w kółku wszyscy razem, także ma to jakieś znamiona transu.
Najważniejsze doświadczenie, które przywiózł pan w sobie z tej wyprawy?
Wydaje mi się, że sporo pokory przywiozłem, ale też dużo sił mi dała ta podróż. Przede wszystkim pokora dla gór, pokora dla natury i zorientowanie się, że to góry muszą człowieka wpuścić i pozwolić mu na przejście, a nie to teraz my idziemy i zdobywamy z szablą. No i tak, i sporo siły po takim przejściu. Ma się wiarę w to, że się jest silnym i głową, bo w pewnym momencie chyba się już idzie głową i też dobrze się człowiek czuję fizycznie z tym, że za dwa dni może być 60-80 kilometrów dalej.
Najbliższe plany podróżnicze przed panem?
To jest jeszcze tajemnica. Dopiero wróciłem z autostopowej podróży po Rosji i Mongolii, ale stawiam pieniądze przed orzeszki, że to będzie kolejny marsz.
Czyli jednak spacer i wędrowanie.
Tak, tak, długi spacer.
Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był Ryszard Jakubowski, po wsi Broda. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.